Kochani, zacznijmy od kilku liczb. Każdego roku w Polsce dochodzi do około 60 tysięcy rozwodów. To oznacza, że niemal każdego dnia rozpada się ponad 160 małżeństw. Pomyślmy o tym, każdego dnia, gdyby tak matematycznie podzielić. W tym czasie, w ciągu każdego roku, to jest statystyka, około 130-140 tysięcy jest zawieranych nowych małżeństw i gdy zrobimy działania matematyczne, to one nam pokazują, że liczba rozwodów stanowi około 40% tej liczby w naszym kraju. Wiecie, te liczby pokazują pewną rzeczywistość otaczającego nas świata, szczególnie naszego kraju, bo tutaj ta statystykę podaję w naszym kraju. One pokazują, że rzeczywiście małżeństwo jest czymś, można powiedzieć, kruchym. Przynajmniej liczby to pokazują. Relacje międzyludzkie tak łatwo się rozpadają, a rozwód stał się czymś bardzo częstym, powszechnym i łatwym do realizacji. Nie wiem, czy wiecie, bo rząd pracuje teraz nad ustawą, która ma jeszcze bardziej to ułatwić bezsądownie, żeby móc na zasadzie porozumienia dwojga ludzi pójść i dostać rozwód. Także zupełnie uproszczony sposób. Wiecie, nie chodzi tutaj teraz, żeby pokazywać jakieś statystyki, bo za każdą statystyką, za każdą liczbą, pojedynczą liczbą, kryją się prawdziwe historie ludzi. Kryją się rozczarowania, kryją się konflikty, kryją się cierpienia, a także tutaj, o czym nie mówi się tak powszechnie, kryją się dramaty dzieci, które najmocniej chyba z tego wszystkiego przeżywają rozpad rodziny. I kiedy, kochani, otwieramy Ewangelię i czytamy kazanie na górze, czytamy tam słowa, w których Jezus próbuje skierować naszą uwagę właśnie do tej sprawy, między innymi właśnie do sprawy małżeństwa i rozwodu. Czytając to, kiedy ja to rozważałem, to zobaczyłem, że Jezus rzuca pewne światło i odsłania sens tego, co Bóg tak naprawdę zamierzył od początku dla kobiety i mężczyzny. I cóż to dłużej mówić, jeżeli chodzi o wstęp. Po prostu zajrzyjmy wspólnie do Ewangelii Mateusza, znowu powracając do kazania na górze, do 5 rozdziału, aby posłuchać czy wsłuchać się w słowa Jezusa, który ma coś w tej sprawie do powiedzenia. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 31 werset. Jezus tutaj kontynuuje tak naprawdę kwestię tą, którą już rozważaliśmy 2 tygodnie temu. Mam na myśli cudzołożne spojrzenie na niewiastę. Jezus, kontynuując to, mówi tak: powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niechaj jej da list rozwodowy. Tak powiedziano. Lecz ja wam mówię, kto oddala swoją żonę poza przypadkiem nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. I powiem wam, gdy mam być szczery, nie wiem, czy kiedykolwiek w swoim życiu długim, chrześcijańskim, słyszałem kazanie na ten temat, na temat tego fragmentu. Może się mylę, ale mam wrażenie, że te tematy często są pomijane w Kościele, bo jakby są mniej ważne dla naszej duchowości, bo są może takim tematem tabu troszeczkę w kościołach i one często są poruszane w momencie, kiedy trzeba rozstrzygnąć jakąś kwestię małżeństwa, rozwodu, powtórnego wyjścia za mąż. Pochylają się nad tym pastorzy, starsi, ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy tak jest głoszone to. Nie wiem, może się mylę, ja nie słyszałem. Chyba nigdy w życiu nie słyszałem z kazalnicy na ten temat kazania. I miałem ochotę pominąć tą kwestię, ale Jezus mnie tak mocno przynaglił, żeby na ten temat dzisiaj mówić do was, że nie mogłem tego nie uczynić. Kochani, te słowa są wypowiedziane przez samego Jezusa w samym centrum kazania na górze, w samym sercu kazania na górze. I te słowa tak naprawdę dotyczą tak bardzo ważnej sfery naszego życia. Dlaczego mielibyśmy je pomijać? Dlatego, kochani, spróbujmy wspólnie zobaczyć, co rzeczywiście Jezus mówi tutaj. I od początku Jezus mówi tak. Powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. I tutaj dla przypomnienia, Jezus mówi to w kontekście całej dłuższej wypowiedzi, w której naucza, że Boże prawo nie jest jedynym jakimś zbiorem zasad, zewnętrznych zasad, które powinniśmy się podporządkować, ale jest coś w tym głębszego, ponieważ to prawo sięga do sedna naszego serca, do naszych decyzji, do tego, gdzie się rodzi nasza decyzja, motywacja. Jezus zawsze patrzy jakby w głąb ludzkiego serca, czy kieruje nas w głąb ludzkiego serca. I na pewno zauważyliśmy to wcześniej, że w tej części kazania Jezus kilkakrotnie powtarza tą formułę, charakterystyczne zdanie. Słyszeliście, że powiedziano. I później dodaje, lecz ja wam mówię. Nie będę już tego tłumaczył, bo już to tłumaczyłem kilkakrotnie, o co tu chodzi. Ale rzeczywiście można powiedzieć, że Jezus prowadzi nas głębiej, abyśmy my, którzy czytamy te słowo i ci, którzy słuchali tego słowa Jezusa, mogli jakby odkryć Boży zamysł, to, co rzeczywiście stoi za tym przykazaniem. I teraz rozważając ten fragment w kontekście kultury tamtych czasów, bo to jest bardzo ważne, widzimy, że Jezus odwołuje się do czegoś, co było doskonale znane słuchaczom. No, nam się rozwód kojarzy z naszym myśleniem takim europejskim, tego, do czego się przyzwyczailiśmy, tak jak to wygląda to u nas. W tamtych czasach troszeczkę inaczej to wyglądało, ale rzeczywiście w ówczesnym społeczeństwie żydowskim przyjmowano taką zasadę, że jeśli mężczyzna oddala swoją żonę z jakiegoś powodu, na razie nie wchodzimy tutaj, nie mówimy o powodach, chce się z nią rozstać, to powinien jej dać dokument, powinien jej dać tak zwany list rozwodowy. Ta zasada oczywiście ma swoje korzenie w prawie mojżeszowym, w Księdze Powtórzonego Prawa i musimy to przeczytać wspólnie. Jest to Księga Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, pierwszy werset. I tutaj jest tak, ja wam przeczytam. Chciałem, żebyście też widzieli ten tekst na ekranie, ale ja będę też czytał. Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. A gdy ona opuści jego dom, może wyjść za mąż za innego. A jeśli drugi mąż ją znienawidzi, czyli znowu chce się z nią rozwieść z jakiegoś powodu, to nie ma akurat wymienionego powodu. Żydzi mówią, że ta nienawiść to jest po prostu, że no przestał ją kochać, nie czuje do niej. Wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. Albo jeśli umrze ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, to ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł powtórnie pojąć jej za żonę, gdyż jest ona splugawiona, to bowiem jest obrzydliwością przed Panem. Nie dopuszczaj do popełnienia takiego grzechu w ziemi, którą Pan, Twój Bóg daje Ci w dziedzictwo. W tym przepisie, w tym prawie mojżeszowym, to nie jest ustanowienie rozwodu w sensie zachęty do tego, żeby się rozwodzić. To reguluje pewną sytuację, gdy już można powiedzieć, coś się zadziało, że doszło do rozejścia i żeby ochronić kobietę, bo tu chodzi o ochronę kobiety, przepis daje tą możliwość, że uwalnia kobietę z tego pierwszego przymierza, która została zawarta z jej mężem, żeby na przykład nie została posądzona o cudzołóstwo. Ten przepis również miał ochronić, czyli tak naprawdę zakazać pierwszemu mężowi ponownego poślubienia kobiety, która już była poślubiona z tym drugim mężczyzną. W ten sposób po prostu miał się ograniczyć pewien chaos, który powstawał w relacjach męsko-damskich, żeby kobieta nie była traktowana, czy nie była przedmiotem takiego, wiecie, przekazywania od mężczyzny do mężczyzny. I nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że w czasach Jezusa rozwody wcale nie były rzadkie, że były dosyć częste. Mamy może wyobrażenie takie, że w tamtych czasach to było takie, wiecie, rodziny, same małżeństwa, prawie zero rozwodów i tak dalej, ale się okazuje, kiedy pogrzebiemy źródłowe jakieś dokumenty historyczne, to się okazuje, że tych rozwodów było bardzo dużo, a ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, był bardzo szeroko dyskutowany przez rabinów żydowskich, ponieważ tak naprawdę nie do końca dobrze go rozumiano. Były spory na ten temat, jak to rozumieć. O co tak naprawdę chodziło w tym sporze? Nie o to, że tam daje jej list rozwodowy, nie o to, że nie może poślubić, ten pierwszy mężczyzna nie może poślubić tej żony ponownie, jeśli ten drugi umrze, ale dyskutowano o to, że co to jest za sytuacja, gdy mężczyzna znajdzie w kobiecie, którą poślubił, coś nieprzyzwoitego i odrażającego, że może ją odprawić. I że może wtedy jej dać, jakby prawo dawało tą możliwość dania tej kobiecie listu rozwodowego, czyli tak naprawdę to jest taki hebrajski nazwa tego listu rozwodowego, sefer keritut, czyli dosłownie list odcięcia, że kobieta się jakby odcina od tego pierwszego przymierza, jest całkowicie wolna i uprawniona do tego, żeby nastąpił drugie przymierze z drugim mężczyzną. Procedura była taka, jeśli mężczyzna wypisał dokument rozwodowy, to był dokument, przekazywał jej kobiecie i kobieta miała ten dokument w ręku i ona była uprawniona do tego, żeby zawrzeć drugie małżeństwo i nie być posądzony o cudzołóstwo, jeżeli by była zapytana. To był po prostu, można powiedzieć, system prawny, który chronił kobietę. W momencie, kiedy ktoś zobaczy na przykład taką kobietę z innym mężczyzną, to ona ma dowód w postaci prawnego papieru, że jest wolna, że te pierwsze przymierze zostało rozwiązane. No tak, ale co to jest za powód, że kobieta nie znalazła upodobania w oczach mężczyzny? Czy jak czytamy dalej w tej księdze powtórzonego prawa, że mężczyzna znalazł u kobiety coś nieprzyzwoitego. Czy to oznacza, że na przykład staje rano, patrzy na moją żonę i mówię, no coś nieprzyzwoitego zauważyłem w mojej żonie, coś jest w niej nie tak i nie wygląda tak przyzwoicie. Czy, jak mi się wcześniej wydawało, jakoś wygląda inaczej i czy mnie to uprawnia do tego, żebym wypisał jej list rozwodowy. Hebrajskie słowo erwat davar oznacza tą właśnie nieprzyzwoitość, czyli coś wstydliwego, coś co odsłania nagość. Tak można dokładnie to językowo czy słownikowo interpretować. Natomiast sami Żydzi do końca mieli z tym problem. W czasach drugiej świątyni, w czasach Jezusa między innymi, toczył się spór rabinów o tą kwestię. Się kłócili po prostu o to. O co chodzi z tym rozwodem? Czy można odprawić z byle powodu kobietę, czy musi być jakiś konkretny powód? I na przykład szkoła rabina Hillela mówiła, że erwat davar, coś nieprzyzwoitego, to oznacza prawie cokolwiek. Tak skracając, prawie o cokolwiek mężczyźnie się coś nie spodoba, tak, to może odprawić swoją żonę. Tak mówił Hillel. Natomiast szkoła rabina Szammaja mówiła, że erwat davar to chodzi wyłącznie o poważną niemoralność seksualną. No i się kłócili, również w pierwszym wieku. Kłócili się o to i możemy gdzieś znaleźć informacje na ten temat. Jak myślicie, w czasach Jezusa, która szkoła była bardziej popularna? Retoryczne pytanie. W czasach Jezusa można było dać list rozwodowy kobiecie, czyli ten list odcięcia, dosłownie za cokolwiek. Mamy na to szereg dowodów. W Misznie, w pismach Qumran na przykład jest dużo na ten temat, w innych starożytnych pismach. Ja tylko przytoczę jeden z nich, bo nie chcę, żebyśmy też się jakby na tym samym skupiali, ale jest tego bardzo dużo. Na przykład w dziele autobiograficznym Józefa Flawiusza, historyka żydowskiego, wiemy, że Józef Flawiusz pochodził z rodu kapłańskiego, był bardzo dobrze wykształcony w prawie mojżeszowym. Tam znajdujemy takie zdanie, czytając jego słowa. Po pewnym czasie rozwiodłem się z moją żoną, ponieważ nie podobało mi się jej zachowanie. To jest przykład, to jest konkretny przykład, jakie było myślenie i nawet ludzi pobożnych, bo może powiedzieć, Flawiusz był wychowany w bardzo surowości, taki w prawie mojżeszowym, dobrze wykształcony. I to myślenie było rzeczywiście w pierwszym wieku, że można było o cokolwiek. No nie podobało mi się jej zachowanie, no, odprawił swoją żonę. To pokazuje, że rozwód był bardzo łatwy, szeroko dostępny. Nie było problemem znaleźć sobie na przykład atrakcyjniejszą kobietę i po prostu się rozwieść. Odprawić tą pierwszą, dać jej list rozwodowy albo powiedzieć, że po prostu mi się zachowanie mojej żony nie podoba. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na Ewangelię, w szczególności właśnie Ewangelii Mateusza, którą rozważamy, to na przykład w 19 rozdziale mamy potwierdzenie tego, że w czasach Jezusa trwała dyskusja na ten temat. Czytamy w 19 właśnie rozdziale o sytuacji, gdzie faryzeusze przychodzą do Jezusa i pytają Go o tą właśnie kwestię. Oczywiście, kiedy przeczytamy, to zobaczymy, że nie chodziło o ich ciekawość, żeby ta ciekawość była zaspokojona, ale oni przychodzili do Jezusa, bo kusili Jezusa, chcieli zobaczyć, po której stronie szkoły rabinicznej Jezus stoi, jakie jest Jego myślenie na ten temat. Czy jest takie powszechne, czy jednak coś innego Jezus odpowie. I czytamy tak, słuchajcie. 19 rozdział, 3 werset. Faryzeusze pytają Jezusa tak, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? No właśnie. Czytamy wcześniej, że oni chcieli go wystawić na próbę. I powiem wam tak, cała wypowiedź, czy cała odpowiedź Jezusa, zarówno tutaj w tym 19 rozdziale, jak i w kazaniu na górze, zmierza w konkretnym pewnym kierunku. Jezus mówi tak, w 4 wersecie. To są słowa Jezusa, jak ja podziwiam Jezusa za to, co, jak On mówi, jaką pokazuje sednę tego wszystkiego. I On mówi tak, czy nie czytaliście do ludzi wykształconych, czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył na początku, stworzył ich mężczyzną i kobietą. I powiedział, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem, także już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. No, ale czy ta odpowiedź faryzeuszom wystarczyła? Bo mówią dalej tak, no okej, ale przecież sam Mojżesz powiedział coś. Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić go? Wcale nie nakazał, to jest po pierwsze. Dał możliwość prawną, uregulował pewną kwestię prawną, żeby chronić kobietę, ale nie nakazał. Jezus to mówi, bo tu się teraz pojawia bardzo ważna odpowiedź Jezusa na to właśnie, co Mojżesz powiedział i jak to rozumieć. Mojżesz pozwolił wam, oddalić wasze żony z powodu, uwaga, bo to jest bardzo ważne, zatwardziałości waszych serc. Z powodu zatwardziałości waszych serc, lecz na początku tak nie było. I teraz Jezus mówi tak, a ja wam mówię. Znowu mamy jakby powtórzenie tego, co Jezus mówi w kazaniu na górze. Kto oddala swoją żonę, chyba że w przypadku nierządu i żeni się z inną, cudzołoży. A kto poślubia oddaloną, cudzołoży. Jezus mówi tak, od początku wcale tak nie było. To nie jest Bożym zamysłem dla małżeństwa, dla kobiety i mężczyzny. To nie było tak. To nie było założeniem, że Bóg założył, powiedział na samym początku kobiecie, znaczy mężczyźnie, że jest mu źle, kiedy być samemu, dam mu żonę i ci dwoje będą jednym ciałem i tak dalej. I od razu założy, dobra, ale jak coś nie tak, to możecie się rozwieść, nie? Możecie się rozejść. Jakby to nie było, Jezus to podkreśla, to nie było założeniem pierwotnym. To nie było Bożym zamysłem w małżeństwie. A tak się stało, żeby uregulować pewien chaos, który wynikł z powodu grzechu i waszej zatwardziałości serca. Musiało to być uregulowane, żeby chronić kobietę. Kochani, musimy wiedzieć, że w żydowskiej kulturze w pierwszym wieku kobieta, która była odprawiona przez męża, to tak naprawdę bardzo często musiała ponownie wyjść za mąż po to, żeby przeżyć. Nie po to, żeby jej było dobrze, żeby znaleźć tą drugą połówkę, Ale często to było żyć albo nie żyć, bo kobiety były troszeczkę marginalnie traktowane w pierwszym wieku. To mężczyźni zapewniali bezpieczeństwo, zapewniali dobrobyt, finanse, opiekę, wszystko tak naprawdę. I kobieta, zresztą Biblia mówi na przykład na temat wdów, które zostały same, że Kościół powinien się zająć, że powinien wspomóc, że powinien pomóc tym kobietom. Nie wdowcom, zobaczcie, to też jest takie wymowne. Generalnie było rzeczywiście tak, że kobieta musiała wyjść za mąż, żeby funkcjonować, a ten dokument uprawniał ją do tego, żeby mogła ponownie wyjść za mąż, żeby nie była posądzona o cudzołóstwo. Bez tego dokumentu nie mogła tego uczynić albo narażała się rzeczywiście na bardzo poważne niebezpieczeństwo. W praktyce jednak, szczególnie kiedy spojrzymy na pewne pisma rabiniczne, nauczanie na ten temat, rozwód mógł być udzielony nawet z bardzo, ale to bardzo błahego powodu. W Misznie na przykład jest też powiedziane, typowa formułka, którą znamy, że nawet z powodu przypalonej zupy. Skądś to się wzięło, nie wiem, tak zwanej, tak, że zupa była zasłona, zupa była zbyt przepalona. Taki Żyd mógł oddalić swoją żonę, mógł ją potraktować jak przedmiot, a ona lądowała na ulicy i nie miała żadnych praw. Taki mieliśmy świat w tamtym wieku. I zobaczcie, co Jezus robi. On staje w obronie tej kobiety, żeby co, żeby nie była traktowana jak zwykły przedmiot. Tak naprawdę, kiedy wejdziemy w to wszystko, to widzimy, że po prostu Jezus odsłania przed nami głębszy zamysł tego wszystkiego, co w ogóle mówi prawo na ten temat. I mówi jakby o czymś, co jest w naszym sercu, o zatwardziałości naszego serca. Wiecie, to bardzo konkretne, mocne biblijne określenie, zatwardziałość serca. Ona oznacza, że moje serce przestało być wrażliwe na drugiego człowieka, że zamyka się zarówno na Boga, na Jego słowo tak naprawdę, na Jego zamysł w tej sprawie, jak i na drugiego człowieka. Nie myśli już o wierności, nie myśli o odpowiedzialności za drugą osobę, żeby być odpowiedzialnym, nie myśli o dobru dla współmałżonka, zaczyna myśleć i patrzeć przez pryzmat słowa ja mi mnie. Słowo ja mi mnie. Wiecie, co to jest słowo ja mi mnie? Ja mi mnie. Ja mi mnie. Wszystko przez pryzmat, bo ja nie jestem zaspokojony, bo mi nie przynosi to satysfakcji, bo ja, bo mi, bo mnie. I patrzy na swoje pragnienia, na niezadowolenie, na własne relacje w takim sensie, że bo mi się nie podoba jej zachowanie, bo to ja jestem królem życia, bo to ja jestem w centrum. I wiecie, w takim sercu często pojawia się egoizm, który mówi po prostu, jeśli coś mi nie odpowiada, to mogę po prostu to odrzucić, zmienić, po co się męczyć, tak? Po co to ciągnąć, bo mnie. Wiecie, kiedy patrzymy na nasze ja, które króluje w naszym życiu czasami, które siada na tronie, na nasze ja, nasz egoizm, to on się najlepiej objawia w stosunku do drugiej osoby. A w małżeństwie w szczególności. To jest totalnie objawienie to, co jest w naszym sercu. Jak traktuję drugą osobę. Jak traktuję też w relacjach oczywiście w kościele, brata, siostrę, ale w szczególności z osobą, którą spędzam 24 na dobę czasami, albo przynajmniej bardzo długi czas. Ten egoizm pokazuje się wielokrotnie. Egoizm, który chce dla siebie, a nie chce dla drugiej osoby, która tylko oczekuje, a nie chce nic dać. I właśnie prawo mojżeszowe musiało w pewnym sensie uregulować tą całą złą sytuację z powodu złego serca człowieka, z powodu zatwardziałości, Jezus mówi, waszych serc, a tak nie było, to nie jest Boży zamysł. Więc jakby Bóg daje przez Mojżesza prawo, Mojżesz spisuje prawo, aby przynajmniej ograniczyć tą krzywdę i pewien chaos, który powstał w relacjach pomiędzy ludźmi. Ale to nie jest idealna sprawa, to nie jest idealne rozwiązanie, że mogę odprawić. To miało tylko chronić konkretnie niewiastę, kobietę, ale to nie jest zamysł Boży. I wiecie, powiem wam, kiedy to rozważałem, kiedy tak wszedłem w ten tok myślenia, o którym wam teraz mówię, chciałem zobaczyć, co rzeczywiście Jezus ma na myśli. To zobaczyłem, że czasami my, czy w ogóle w kościołach, dyskutujemy na temat, czy ktokolwiek ten może się rozwieść z tamtą, a tamten z tamtym, czy ponownie może wyjść, czy nie wyjść i co tutaj jest, jakby w tej kwestii się toczy dyskusja. A tak mało toczy się dyskusja, jaki jest w ogóle Boży zamysł dla małżeństwa. Jaki jest pierwotny zamysł, bo może rzeczywiście to nie jest problem, czy się rozwieść, czy nie rozwieść, tylko problem serca człowieka, które tak żyje, że ten rozwód wisi na włosku. Może tu jest sedno, może tu jest problem, bo ludzie czasami szukają przepisu, żeby przerwać małżeństwo, ale dalej czuć się usprawiedliwionym przed Bogiem, bo szukają w piśmie potwierdzenia tego, co już i tak naprawdę w swoim sercu postanowili. Bo ich cielesny sposób myślenia, egoistyczny, pokazuje, że tylko jakby jedyną drogą to rozwód, a nie ma innej wyjścia, nie ma innego wyjścia. Oczywiście, kochani, ja nie chcę też tak trywializować, tak bardzo ogólnie mówić. Nie jesteśmy w stanie oczywiście wejść w wszystkie szczegóły, bo nie mówię na przykład o jakichś sytuacjach przemocy, jakichś patologiach, tak? Nie mówię o czymś takim. W takich sytuacjach zawsze wymaga, żeby daną sprawę dokładnie rozważyć, bo Jezus zawsze stawał za osobą, zawsze stawał za krzywdą danej osoby, a nie za samym jakimś samą zasadą. Ale nie mówimy o patologiach, mówimy o relacjach pomiędzy ludźmi, małżeńskiej relacji. I to jest mega ważne, żeby spojrzeć się z perspektywy, co rzeczywiście jest dla Jezusa ważne w twoim małżeństwu, a nie co dla mnie, dla mojego egoistycznego ja. Bo często właśnie problem w naszych relacjach wynika z tego. Ja mówię jako praktyk, bo ponad 25 lat jestem w małżeństwie, więc tak naprawdę mam doświadczenie w małżeństwie i wiem, o czym mówię. Kochani, to rozwiązanie, te prawne uporządkowanie pewnej rzeczywistości jest dla świata, w których ludzkie serca bywają zatwardziałe, a nie dla tych, których sprawiedliwość ma być większa. Jezus mówi bardzo konkretnie, kto oddala swoją żonę, nie daje tutaj wątpliwości, kto oddala swoją żonę poza przypadkiem nierządu, daje jedną możliwość Jezus i żeni się z inną cudzołoży. W greckim pojawia się to słowo porneia, pornografia, od tego pochodzi słowa. Jest to takie bardzo szerokie, ogólne pojęcie oznaczające niemoralność seksualną, różnego rodzaju naruszenie tej wierności małżeńskiej. Nie jest to konflikt małżeński, nie jest to moment, kiedy jest jakaś trudność w relacji pomiędzy małżonkami. Nie jest to też to, że zupa się przypaliła, ani to, że była zasłona, ani też wygląd danej osoby, ani też jej charakter. Ale chodzi o rzeczywiste, w oczach Bożych, złamanie przymierza małżeńskiego w sferze tak zwanej seksualnej, intymnej. Dlatego Jezus bardzo, ale to bardzo stanowczo wypowiada swoje stanowisko w tej sprawie. Jeśli mówi, że jeśli rozwód nastąpi z innego powodu niż naruszenie wierności małżeńskiej, wtedy mężczyzna, który oddala żonę, prowadzi ją do cudzołóstwa, a ten, kto ją poślubi, również dopuszcza się cudzołóstwa. Dlaczego tak jest? Bo w oczach Boga to pierwsze przymierze nie zostało tak naprawdę zerwane. Papier, który dajesz, rozwodowy, wcale o tym nie decyduje, Jezus mówi. I powiem wam, że gdy tak spojrzymy rzeczywiście na te słowa Jezusa, to Jego słowa demaskują w naszym życiu egoizm. Demaskują nasze ja, gdzie grzech ma swój początek, gdzie tu się rodzi problem. I tak jak w wcześniejszych wypowiedziach, taki tutaj Jezus znowu kieruje nas tutaj, do środka. No i co myślicie, jak uczniowie zareagowali na to konkretne informacje, które Jezus powiedział? Super! Nie, czytamy w 9 wersecie, 19 rozdziału. Jeśli tak się ma sprawa mężczyzny z żoną, nie warto się w ogóle żenić. Dla uczniów to, co powiedział Jezus, było radykalne. W ich myśleniu rozwód był rzeczą łatwą, prostą. Jak nie pasuje, to się rozwodzimy. Oddalam żonę i to jest, dla mnie to jest super, nie? W razie co, to mam furtkę. A Jezus mówi, nie. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela. Zupełnie inaczej. Nie, Jezus mówi. Nie wszyscy pojmują tę naukę, lecz ci, którym jest to dane. Uczniowie patrzą na małżeństwo trochę jak na umowę, którą można ocenić w kategorii opłacalności, jako umowa handlowa, korzyści. No jeśli tak się mają sprawy, no to nie warto się żenić. Lepiej zostać jak jest, ale Jezus patrzy na małżeństwo zupełnie inaczej. Jego patrzenie na związek kobiety mężczyzny, którzy sobie ślubowali, którzy wypowiedzieli słowa przed Kościołem, przed Bogiem i Kościołem, ma zupełnie inne znaczenie, ma zupełnie inną wartość. Jezus widzi, że w małżeństwie dzieje się coś więcej niż tylko papier, jak dzisiaj się jak się dzisiaj mówi tak popularnie w świecie. Świat tak mówi. Często ludzie, nawet wiecie, młodzi, tak patrzyłem na statystyki, to nie chcą brać w ogóle ślubu, bo mówią, a po co mi ten papier? Wszystko się jakby sprowadza do tego, że to jest pewna umowa, pewien papier, a i tak jestem z kimś, no to po co mi ten papier? Jezus patrzy na małżeństwo zupełnie, zupełnie inaczej, bo w małżeństwie dzieje się coś więcej. Tam Bóg łączy dwoje ludzi w jedność. To jest coś niezwykłego. Mówi tak, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Więc można powiedzieć, Jezus nie skupia się na tych samych przepisach dotyczących oddalenia kobiety z byle powodu, jakby nie skupia się na samym przepisie, ale odsłania serce człowieka w tym wszystkim. Pokazuje, że nie, kochany, nie z byle powodu, nie z każdego powodu. Kochani, bo można powiedzieć rzeczywiście, że serce, które zamiast być nastawione na wierność, na miłość, na odpowiedzialność za drugą osobę, zaczyna myśleć tylko o sobie. Powiem wam, że kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, zaczyna zmieniać twoje myślenie w stosunku do innej osoby. W stosunku, aby wziąć odpowiedzialność za drugą osobę. Aby wziąć, nie tylko miłować, wiecie, bo mi się podoba, jest atrakcyjna, a na przykład za ileś lat może coś się zmienić w tym wyglądzie i już powiedzieć, no już to nie ta sama osoba. Staje tak rano, patrzy. Nie. Nie. Jezus, można powiedzieć, pyta, co jest w twoim sercu? Przez te słowo. Co jest w twoim sercu? Kiedy chcesz z byle powodu odprawić swoją żonę. Co jest w twoim sercu? Czy moje serce jest zdolne do miłości, do wierności, do odpowiedzialności? Jeśli nie, to pokazuje, prawo ciebie prowadzi w kierunku zmiany twojego serca, które dokonuje Jezus, które dokonuje Mesjasz. Bo On chce serce, które jest gotowe rzeczywiście kochać, troszczyć się, pozostać wiernym drugiej osobie. On jakby zagląda do twojego serca i pyta, czy nie krzywdzę drugiego człowieka, dlatego że przestał odpowiadać twoim egoistycznym oczekiwaniom. Czy tu nie powinna nastąpić jakaś przemiana? Czy kiedy spoglądamy w prawo właśnie, jak odbicie w lustrze, to nie wydaje nam się, że kurczę, coś w tym wyglądzie naszym trzeba poprawić, coś zmienić? I myślę, że Jezus do tego prowadzi. Kochani, jeśli dobrze zrozumiemy słowa Jezusa, wtedy naprawdę zaczniemy rozumieć, jak poważnie On traktuje małżeństwo. W Bożym zamyśle małżeństwo nie jest tylko jakąś relacją, umową dwojga ludzi, jakąś umową spisaną, jakimś papierkiem, ale powiem wam, że kiedy patrzę na słowa apostoła Pawła, to apostoł Paweł coś więcej jeszcze zauważa w tym i chce to przywołać, bo opisuje bardzo piękną rzecz w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 25 wersecie. Pokazuje, że małżeństwo nie jest jedynie więzią, umową pomiędzy mężczyzną i kobietą, ale małżeństwo ma odzwierciedlać coś znacznie większego. Mężczyzny i kobiety, ten związek powinien odzwierciedlać, być odbiciem czegoś niezwykłego. Paweł mówi, że ta relacja mężczyzny i kobiety ma odzwierciedlać relację Chrystusa i Kościoła. Efezjan 5 rozdział, 25 werset. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Zobaczcie, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za ciebie, za mnie, za każdego człowieka, tak miłość w małżeństwie ma odzwierciedlać właśnie to samo. Tą wierną, ofiarną, trwałą miłość, trwały związek. Patrząc na twoje życie, wasze życie w małżeństwie, twoje życie ma odzwierciedlać Bożą miłość w Chrystusie Jezusie. 28 werset. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciała. No bo kto ma swoje ciało w nienawiści? Nikt bowiem nigdy nie miał nienawiści swojego ciała, lecz je żywi. No tak, no zjadłem dzisiaj śniadanie, szczerze mówiąc. Nie głodziłem się, umyłem się raczej, wyszykowałem, żeby to jakoś wyglądać. No mam swoje ciało, jakoś pielęgnuję je, dbam o nie. I zobaczcie, Paweł to przykłada do relacji z mężczyzny kobiety. Mówi, że mężowie tak samo róbcie, tak samo postępujcie, gdyż jesteśmy, jak i Pan Kościół, gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z Jego ciała, z Jego kości. I 31 werset Paweł kończy bardzo ważnym stwierdzeniem, bo mówi, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem i mówi, tajemnica to wielka, a ja to mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Zobaczcie, wierność męża, żony ma odzwierciedlać wierność Chrystusa wobec swojego Kościoła, gdzie Chrystus nie odwraca się z byle powodu od ciebie, ode mnie, od Kościoła, bo pojawiła się jakaś trudność w twoim życiu. On nigdy nie powie do ciebie, przestałeś mi się podobać. Chrystus nie powie tak. Coś nie tak jest w twoim życiu, coś nie tak dzisiaj zrobiłeś. Masz zły dzień. Nigdy tak Jezus nie zrobi. On zawsze zostanie wierny w twoim kierunku. Zawsze jest pokazana Jego miłość. I Paweł mówi, tak samo ma być właśnie postępowanie wobec żony, wobec niewiasty, z którą jesteś. Wiecie, to jest tak niezwykłe, tak dotyka mojego serca. Pokazuje te sedno, tą prawdę, ten zamysł Boży od samego początku dla małżeństwa, który często gdzieś gubimy po drodze. I zobaczcie, Jezus nie szuka furtki wcale, żeby jakoś tą relację z tobą zerwać. Ale On odwrotnie, On szuka, żeby ta relacja pomiędzy tobą a Chrystusem była nawiązana. On szuka tego, On szuka w tobie, On przemawia czasami przez kogoś. I zobaczcie, w tej relacji, kiedy odniesiemy to do naszego życia, do naszego małżeństwa, podobnie. My się nauczyliśmy w małżeństwach brać jak najwięcej, oczekiwać, a nie pytamy o to, a co ja mogę dać? A jaki ja mogę być dla żony? Ja wiem, kochani, że czasami w małżeństwach są różne sprawy, różne problemy. Może żonie trudno się przyzwyczaić do tego, że mąż zostawia skarpetki na dywanie. A mężowi jest ciężko się przyzwyczaić, że kiedy wchodzi do łazienki, to widzi Douglas cały, wiecie, salon kosmetyczny, tak? I żeby dojść do swojej szczoteczki do zębów, musi się przedrzeć przez stos jakichś kosmetyków. Kochani, nie próbujmy zmieniać na siłę kogoś, zmieńmy siebie. Ja pamiętam, kiedyś usługiwali Dawno temu jacyś ludzie, którzy usługiwali małżeństwom, mieli wielki kryzys, byli właściwie na skraju rozwodu. I kiedy Pan do nich przemówił, i do jednego, i do drugiego, ty nie zaczynaj zmieniać drugiej osoby. Nie chciej zmieniać tej drugiej osoby. Zacznij zmieniać siebie. Przyjdź do mnie z tym, jakim ty jesteś. I pamiętam, jak on mówił, że zaczął zupełnie oczami innymi patrzeć na swoją żonę. On zobaczył, że tak naprawdę, tak jak Jezus nauczał, że czasami jest właśnie ta belka w naszym oku, ogromna bela właściwie, a widzimy źdźbło u swojej żony, u swojego męża. I nam to strasznie przeszkadza, że właściwie dramat, rozwód już z tego powodu. Kochani, podsumowując, Jezus mówi o małżeństwie i kiedy On mówi o małżeństwie i rozwodzie, oczywiście prowadzi nas do wnętrza człowieka, bo tam zaczyna się wierność, tam zaczyna się niewierność, tam zaczyna się miłość, albo tam też zaczyna się egoizm. Jezus chce coś zmienić, chce coś zrobić naszym sercem, chce zmienić nasze serce, chce zmienić nasze nastawienie, chce zmienić nasze myślenie cielesne. Kochani, bo rzeczywiście w naszym sercu rodzi się ta decyzja, czy będę troszczył się o drugiego człowieka, który został mi dany, który został związany ze mną, jak i jedno ciało? Czy będę szukał przede wszystkim własnych racji, własnych rzeczy w naszym związku? Dlatego Jezus jakby wraca do początku i mówi, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela. Paweł pokazuje jeszcze głębszy wymiar tej prawdy, którą Jezus wypowiedział. Mówi, że małżeństwo ma być obrazem relacji Chrystusa i Kościoła. Ja chcę o tym mówić, dlatego że wiem, że dzisiaj te statystyki, które wypowiedziałem, to wcale nie dotyczą tylko ludzi w świecie. Coraz częściej rozpadają się małżeństwa w kościołach. Nie mówi się na ten temat, nie ostrzega się ludzi, żeby zwrócili uwagę na to, co dzisiaj mówię, a właściwie co Jezus mówi. My czasami mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, których już ja zostało pokonane, że moje ja już nie jest na pierwszym miejscu, że czasami potrafimy recytować to, co apostoł Paweł powiedział, czyli nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jak pięknie się to recytuje, a jak trudno rzeczywiście tak żyć według tego, o czym się czyta. Odłożyć na bok te nasze egoistyczne myślenie i posłuchać, co rzeczywiście Jezus mówi w tej sprawie. I powiedzieć, jeśli nie ma siły, to powiedzieć, Jezu, zmień mnie. Zmień moje serce. Przychodzę do Ciebie. Ja chcę kochać swoją żonę, ja chcę kochać swojego małżonka. Ja nie chcę widzieć tych wad, które ma. Po prostu zasłoń mi oczy. Ja chcę widzieć swoje wady, żeby je zmieniać, bo mam. Każdy z nas ma. Każdy z nas ma wady. To nie ma człowieka jakiegoś chodzącego doskonałego. I czasami jak jest dwoje ludzi mających jakieś tam wady, to te wady drugiej osoby przeszkadzają mi. Ale wtedy pojawia się ten tak zwany Pan i Władca, nasze ja siedzące na tronie, bo mi to nie odpowiada. No wiesz, no musisz coś z tym zrobić, musisz coś z tym zmienić. Myślę, że Jezus prowadzi nas do naszego serca, do naszego wnętrza i chce, żebyśmy rzeczywiście kochali Go, kochali Jego Słowo, kochali to, o czym On mówi na ten temat i chcieli żyć tak, jaki jest pierwotny zamysł w naszych relacjach z naszymi małżonkami, z naszymi bliskimi. Bo w naszych sercach rodzi się wierność i rodzi się zdrada. Rodzi się miłość, rodzi się nienawiść, rodzi się decyzja. Jezus dzisiaj kieruje Ciebie do wnętrza Twojego serca i pyta Ciebie, jakie ono jest. Czy jest poddane? Czy chcesz poddać swoje życie Jezusowi? Czy chcesz rzeczywiście żyć tak, jak On naucza? Jaki jest ten pierwotny zamysł? Ja myślę, że czas, żebyśmy powiedzieli na to amen i powstali i zawołali do Pana, żeby On nasze życie zmieniał, żeby moje serce zmieniał.